Moim i waszym gościem jest dr inżynier Dariusz Michalski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede wszystkim opiekun Zielonogórskiego Akademickiego Bractwa Kopaczy Aurum, w skrócie ZAPKA.
Tak.
To jest nowe koło naukowe, które powstało na uczelni i już ma pierwszy sukces. Impreza, która odbyła się podczas bachanaliów, czyli mistrzostwa w płukaniu złota. Skąd pomysł na taką imprezę w Zielonej Górze?
Pomysł, znaczy na to złożyło się kilka czynników. Pierwsze to moje zainteresowania, czyli moje płukanie złota zarówno w rzekach naszych, polskich rzekach, bo to trzeba dodać, że mówimy o złocie, które szukamy i znajdujemy tutaj w Polsce, a nie gdzieś tam na Alasce czy na Syberii. Więc moje zainteresowania z poszukiwaniem tego cennego metalu, a drugie, gdzieś tam patrząc na to, jakie są zainteresowania studentów, a ostatnio bardzo modne są programy, które robią dość dużą furorę, jeżeli chodzi o wydobycie złota. Nie będziemy mówić, w jakim programie, ale generalnie dużo ludzi ogląda tego typu rzeczy. Zainteresowałem tym kilku swoich studentów i padł pomysł założenia takiego właśnie koła naukowego. Oczywiście pomysł z nazwą to już jest jakby oddzielna historia, bo chcieliśmy nawiązać zarówno do tego, że to się dzieje w Zielonej Górze, jak i to, że jest to na uczelni, stąd tam nazwa akademickie, jak i to, że mówimy o kopaczach, a nie jakimś tam wydobyciu nie wiadomo jakim, no i żeby jeszcze znalazła się nazwa tego złota. A przy okazji, żeby jakoś ten skrót sobie może nawet i śmiesznie brzmiał, bo brzmi dość śmiesznie przecież, ZAPKA, bo z samego skrótu trudno byłoby wywnioskować, że chodzi tutaj o kopanie złota. Inne elementy, które zaczęliśmy się doszukiwać, dlaczego w Zielonej Górze. Jak tak popatrzymy na czasy, kiedy powstawała Zielona Góra, czy też osada, no to tutaj mieliśmy taki potok, który płynął, zresztą on nadal płynie, ale niestety już pod miastem. Nazwa tego potoku Łoza, inna nazwa Złota Łoza, Złoty Potok. Gdzieś tam doszukiwaliśmy się tego, że pierwsi osadnicy próbowali tutaj szukać złota, ale bez sukcesów. Najprawdopodobniej. Między innymi oni przenieśli się w stronę Dolnego Śląska, czyli Pogórze Kaczaskie, Sudety. No tam się okazało, że złoto występuje i to wcale nie mało. No i stwierdziliśmy, że skoro ktoś kiedyś w Zielonej Górze szukał złota, dlaczego my jako koło naukowe nie możemy tego w jakiś tam sposób kontynuować. Oczywiście, że ciężko jest mówić, że będziemy szukać złota w samej Zielonej Górze, ale wcale niedaleko od Zielonej Góry już to złoto występuje i można je znaleźć. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich samorodkach, jakie można znaleźć na Alasce, czy też w samej Australii, ale można mimo wszystko tego złota wypłukać dość dużo. Osobiście znam takie osoby, które w sezonie od wczesnej wiosny do późnej jesieni potrafią wypłukać ponad pół kilograma czystego złota.
Złotogóra jest chyba taką miejscowością, gdzie tych osób zajmujących się wydobywaniem złota jest najwięcej.
Znaczy Złotoryja już samej nazwy kojarzy nam się ze złotem, ale oczywiście w Złotoryi jest siedziba Polskiego Bractwa Kopaczy Złota. To jest na razie jedyna organizacja w Polsce, która zajęła się tym w miarę profesjonalnie. Jest to organizacja, która jest zrzeszona w Światowej Federacji Płukaczy Złota. Dzięki temu, znaczy ta federacja zrzesza kilkanaście państw i to z całego świata, bo są także tam Japończycy, Amerykanie, Kanadyjczycy, RPA, wiele krajów z naszego kontynentu. I ta organizacja między innymi ma prawo do organizowania mistrzostw zarówno krajowych, mistrzostw Europy, jak i mistrzostw świata. Zresztą organizowała do tej pory dwa razy mistrzostwa świata. Sam uczestniczę w tych imprezach, które organizuje Polskie Bractwo Kopaczy Złota. Najbliższa będzie za dwa dni. Będą to międzynarodowe otwarte mistrzostwa Polski w płukaniu złota. 21, więc jak widać historia, czy też tradycja tego już jest w miarę długa. Urodził się pomysł, żeby między innymi przy pomocy Polskiego Bractwa, to znaczy pomoc polega na tym, że między innymi możemy od nich pożyczyć trochę sprzętu, żeby można było takie zawody zorganizować w Zielonej Górze. Mieliśmy wielkie obawy na tym, czy ta impreza się nam tutaj w jakiś sposób uda, powiedzie, ale spróbowaliśmy to zorganizować przy święcie studenckim Bachanalia. No wydaje nam się, że się powiodła, bo mimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych mieliśmy 48 zawodników, chociaż byliśmy przygotowani na to, że weźmie udział około 100 osób. Znaczy na tyle mogliśmy przeprowadzić zawody, bo mieliśmy tyle złota. Robiliśmy te zawody na prawdziwym złocie, na takim, jak używa się przy zawodach, z takimi zasadami, jak przy zawodach, tylko oczywiście dawaliśmy zawodnikom mniej piasku, no bo nie chodziło o to, żeby płukali długo, ale żeby mogli się pocieszyć tym, co wypłuczą. I każdy zawodnik, który oczywiście wziął udział w zawodach, to złoto, które wypłukał, nieważne od tego, czy awansował do następnej tury, to złoto zatrzymywał sobie na pamiątkę.
Jeżeli chodzi o nasz temat, bo przypomnę, że rozmawiamy sobie o płukaniu złota, też wracamy trochę do imprezy, która odbyła się w Zielonej Górze podczas bachanaliów. Proszę powiedzieć, czy to jest trudny sport, płukanie złota? I trudny, i czy jest też drogim sportem?
Czy jest trudny? Myślę, że nie. Dlatego jest między innymi atrakcyjny. Może płukać właściwie każdy, od dziecka, no oczywiście dziecka takiego, które już może stanąć przy wodzie i trzymać miskę, do no, osób właściwie bez ograniczenia wiekowego. W zawodach zresztą mamy kategorie od kategorii dzieci do kategorii weteranów, czyli może to robić każdy. Czy to jest trudne? Wydaje mi się, że nie. Przykładem była chociażby ta impreza, którą zrobiliśmy, czyli te pierwsze akademickie mistrzostwa w płukaniu złota. Mieliśmy bądź co bądź, no powiedzmy 99,9% nowicjuszy, którzy po raz pierwszy trzymali miskę w ręce. I ku memu wielkiemu zaskoczeniu, naprawdę niewiele tych drobinek złota, które wrzucaliśmy do piachu, niewiele tych drobinek gubili, a więc jak widać nie jest to trudna sztuka, a uczyli się no, niecałą godzinę.
Koszt takiej działalności jako osoba, która zajmuje się płukaniem złota, to jest droga dyscyplina, czy raczej tutaj wszystko zależy już od sponsorów, a może od jakiegoś bractwa, które
no
zajmuje się tam?
Może tak. Jeżeli teraz będziemy mówić o, nie wiem, wpadliśmy na pomysł jako grupa ludzi, chcemy pojechać sobie w nasze potoki, gdzie występuje złoto, żeby popłukać, no to kosztem jest kupienie sobie miski, tak, do płukania złota. Nie wiem, czy na jakichś stronach typu internetowych jest to możliwe. Na pewno było kiedyś możliwe kupienie przez stronę internetową bezpośrednio z Polskiego Bractwa Kopaczy Złota. Przy imprezach organizowanych z płukaniem złota, czyli takich mistrzostwach Polski, które mamy tuż, jest możliwość zakupienia bezpośrednio takiej miski. Koszt nie jest dość duży, bo powiedzmy mówimy o 60 zł za wydanie na no, dość prostą miskę. Można taką miskę zrobić sobie samemu, jeżeli już się wie, jak ta miska wygląda i jakie ma spełniać funkcje. No to wtedy już jest kwestia, nie wiem, własnego pomysłu, własnego materiału. Więc gdybyśmy się mieli wybierać nad potok, no to bilet na autobus nad potok i miska. Jeżeli znowu mamy mówić na przykład o braniu udziału w zawodach, no to tutaj się pojawiają koszty wpisowego. W zależności od kategorii, w jakiej się bierze udział, te opłaty są różne. Dzieci, wiadomo, chodzi o promocję, o to, żeby była dobra zabawa, więc to są koszty minimalne w granicach 10 zł. Dorośli w granicach 25-30 zł przy starcie. No i potem dochodzą ewentualnie opłaty za drużyny i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie w Polsce, gdyby się wybierać i chcąc wziąć udział we wszystkich jakby dyscyplinach, które są podczas Mistrzostw Polski, z rodziną, powiedzmy dwójką dzieci, dwoje dorosłych, to jest w granicach tam powiedzmy między 100 a 200 zł do wydania, plus droga, ewentualnie nocleg. Koszty pojawiają się, kiedy chcemy wziąć udział, nie wiem, w mistrzostwach innych krajów. To jest kwestia wtedy gdzie, bo koszty są podobne, ale już mówimy w euro. A więc razy 4 to, co w tej chwili wymieniałem, plus przyjazd, zakwaterowanie. No a imprezy odbywają się naprawdę właściwie na całym świecie, tak? Począwszy od Europy, poprzez te kraje, które są zrzeszone w Światowej Federacji. Naszym jakby marzeniem koła, które dopiero co powstało i bądź co bądź już jedną imprezę zrobiła, za chwilę będziemy uczestniczyć właśnie w Mistrzostwach Polski jako nasze koło naukowe, no to naszym marzeniem jest wybrać się na Mistrzostwa Świata za 2 lata. Oczywiście Mistrzostwa Świata odbywają się co roku, ale za 2 lata ze względu chociażby jakby na odległość. W Kalifornii, w Placeville chcielibyśmy wystawić reprezentację taką, żeby obsadzić właściwie każdą kategorię, czyli od kategorii dzieci poprzez kategorię juniorów, amatorów, profesjonalistów plus drużyny. No mamy nadzieję, że uda nam się jakoś fundusze na to zebrać. Najbliższe Mistrzostwa Świata, Szwecja, rok później Hiszpania. Kiedy odbywają się mistrzostwa na starym kontynencie, wtedy nie ma mistrzostw Europy. Jeżeli Mistrzostwa Świata odbywają się poza Europą, wtedy w tym roku wtedy występują Mistrzostwa Europy, tak? Są organizowane. Imprez, gdybyśmy chcieli tak wszystkie imprezy objechać w ciągu roku, a Światowa Federacja czuwa nad tym, żeby te imprezy nie odbywały się w ten sam weekend, czyli generalnie zgłoszenia idą do Światowej Federacji, Federacja to rejestruje, czyli można powiedzieć, że od początku wiosny, od kwietnia do właściwie września można byłoby co tydzień jeździć po poszczególnych mistrzostwach danych krajów, i brać udział. Oczywiście jest to niemożliwe finansowo jakby dla nas, no ale gdzieś tam można jeszcze zajrzeć. My planujemy w tym roku na pewno odwiedzić naszych sąsiadów południowych, Czechów i Słowaków, bo Czesi i Słowacy przyjęli sobie zasadę, że organizują mistrzostwa Czech i Słowacji, połączyli. Jednego roku jest to na terenie Czech, następnego roku na terenie Słowacji. W tym roku ta impreza będzie w Czechach.
Czy podczas tych zawodów są jakieś specjalne konkurencje? Kiedy płuczemy złoto. Ale...
Zdarza się, że są też konkurencje zabawowe. Wszystko też zależy od tego, jakie fundusze posiada organizator, czy ma dodatkowo sponsorów na tą imprezę i tak dalej. Zdarzało się w Złotoryi organizowanie takich imprez pod nazwą typu Kupa Piachu, gdzie na przykład była wyrzucona wywrotka żwiru, do której wrzucono gotowe wyroby ze złota. No i wtedy powiedzmy płukacze, nabierając sobie piasek z tej góry piachu wysypanej, po przebiegnięciu jakiegoś tam fragmentu do zbiornika wodnego wypukiwali. No i jak ktoś znalazł gotowe wyroby ze złota, no to pewnie się z tego cieszył. Ja mam na swoim koncie chyba z 6, znaczy nie ja mam, żona dostała takie wyroby wypukane przeze mnie z takiej góry piachu. Bywają też jakieś tam konkurencje zabawowe, inne, łącznie połączone z jakimiś tam dyscyplinami sportowymi. Wszystko zależy od inwencji twórczej jakby organizatorów. Na Mistrzostwach Świata jest przyjęte, że kraj organizujący takie Mistrzostwa Świata powinien wprowadzić jakąś nową, zabawową dyscyplinę. No i pomysły to już zależą od samych organizatorów.
Ale proszę powiedzieć, na czym polegają zasady tej dyscypliny, bo to też jest bardzo ciekawe.
Zawody staraliśmy się przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia takich zawodów ustanowionymi przez Światową Federację. Generalnie przy takich zawodach zawodnik musi mieć wyznaczone swoje pole, którym ma możliwość przepłukania tego piasku. Stąd na te zawody przywieźliśmy z Bractwa płucznie, jak to określamy. To są takie obrazowo wanny 1,5 metra na 1,5 metra, wysokości około 0,5 metra, do których jest wlana woda i zawodnik, mając swoje pole, czyli w tym miejscu, w którym może płukać w tej wodzie, otrzymuje, zresztą jak mamy zawodników podczas zawodów, powiedzmy na starcie 30 osób, to każdy dostaje taką samą porcję piachu w wiadrze, do którego jest sypane złoto. Ile złota jest sypane w wiadrze, wie tylko sędzia główny. Nawet sędziowie boczni, którzy obserwują zawodników, nie znają ilości wrzuconego złota i ta wiadomość trafia dopiero do stolika sędziowskiego, kiedy ostatni płukacz zakończy płukanie. Czyli zawody polegają na tym, żeby z otrzymanego wiadra wysypywać piasek na miskę, przepłukać ten piasek, wydobyć z tego piasku wrzucone złoto w jak najkrótszym czasie. I zawody kończy się wtedy, kiedy złoto przełoży się z miski do fiolki, zamknie się fiolkę i podniesie się zamkniętą fiolkę i miskę do góry, że zakończyło się płukanie. Piasek, który spada z miski do płuczni, bo on spada, oczywiście z nim także może spaść jakaś drobinka złota, która była wrzucona, nie może zawodnik jeszcze raz nabrać tego piasku sobie miską, czyli tylko to, co wysypuje z wiadra, przepłukuje. Zgubienie jednego ziarenka złota, czyli jednej grudki złota, co się może zdarzyć, to jest 3 minuty kary, czyli do czasu, który wypłukał, dodaje się za każde zgubione ziarenko 3 minuty. No i teraz, jeżeli mówimy o takich zawodach, które się odbywają w Polsce, czyli Mistrzostwach Polski, no to najlepsi płukacze, czyli w kategorii profesjonalistów, płuczą w granicach niecałe 2 minuty, czyli w ciągu 2 minut przepłukują 20 kilo żwiru, wyciągając wszystkie grudki, nie gubiąc żadnego ziarenka. Jeżeli chodzi o zawodników na świecie, najlepsi w tej chwili chyba są Finowie i im to zajmuje niecałą minutę, nie gubiąc żadnego. Więc tak naprawdę, no, jeżeli się z kibicem i się tak naprawdę zobaczy, jak to robią najlepsi, to rzeczywiście no, robi to wrażenie, że w tak krótkim czasie można wydobyć wszystkie drobne ziarenka, a mówimy o używamy takiego sformułowania grudka złota. Ta grudka ma około 1 mm średnicy i to jest tak naprawdę taki malutki płatek złota.
Jak to wyglądało u nas? Ile minut zwycięzca potrzebował, żeby wygrać zawody?
Znaczy, ograniczenie czasowe w ogóle w zawodach jest mimo wszystko to ograniczenie górne czasu, czyli jest przyjęte, że jedna tura pukania, jeżeli mówimy o przepisach światowych, to jest 15 minut. Myśmy tutaj przygotowywali złoto i piasek, ale dużo mniejsze porcje niż 20 kg, bo nie chodziło nam o to, żeby studenci przerzucili całe wiadro piachu. Przygotowywaliśmy tak w granicach 1/3. No, czasami w finałach studenci dostali połowę wiadra, w którym było złoto. Użyliśmy takiego samego złota jak w zawodach, czyli drobinki wielkości około 1 mm. Ile czasu? Myśmy ograniczali czas płukania, jeżeli chodzi o eliminację, półfinały, do 10 minut. W finale już nie robiliśmy ograniczenia czasowego, maksymalne 10 minut. I teraz jak pan mnie zapytał, ile czasu zajęło to najlepszemu naszemu studentowi, który po raz pierwszy pukał, jeżeli dobrze pamiętam, to było w granicach 6-7 minut. Ale może się mylę, nie pamiętam dokładnie czasu. Więc jak w ogóle na kogoś, kto nigdy nie pukał, to jest naprawdę całkiem dobry czas. To jest kwestia potrenowania, żeby można było ten czas zbliżyć do najlepszych, tak? Z tym, że przepisy też mówią tak, że jeżeli ktoś bierze udział w zawodach krajowych, to może pukać w kategorii kategorii amatorów, jeżeli jest dorosły. Może pukać w kategorii amatorów tak długo, dopóki nie wystartuje w zawodach o randze wyższej niż ranga krajowa. Czyli tak naprawdę może się okazać, że ktoś amatorem może być przez cały okres swojego pukania, jeżeli nigdy nie chciał wziąć udziału w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata.
Tutaj też zajawialiśmy wcześniej, że będziemy sobie mówić o tym, jak w ogóle pukać to złoto. Jaka jest technika?
Właśnie to jest dość ciekawe, żeby w radiu o tym opowiedzieć. Bo najlepiej byłoby pokazać to, co robiliśmy między innymi na tych mistrzostwach. Czyli mieliśmy kilka osób, które to potrafią. To byłem ja, była moja córka, niecałe 10 lat. Specjalnie zresztą chciałem, żeby córka wzięła udział w nauce pukania, żeby uczyła, żeby pokazać, że no, dziecko też potrafi to robić. Zresztą z racji tego też, że mogła startować i startowała w tych zawodach, była druga w tym pukaniu. No i też robiło to jakieś tam wrażenie na tych, którzy przyszli, że takie dziecko i tak potrafi. Więc sztuka pukania nie jest zbyt trudna. Ale trzeba opanować kilka takich głównych, podstawowych ruchów. Obrazowo, jeżeli mamy miskę, która z tym piaskiem, który już nasypaliśmy, trafia pod wodę, bo generalnie miska cały czas powinna się znajdować pod wodą, bo woda jest tym nośnikiem, który zabiera nam piasek. To pierwsze ruchy wykonujemy podobne do ruchów kierownicą, tak jakbyśmy sprawdzali luz w samochodzie, tak? Czyli prawo-lewo, takie kręcenie w kółko. To gdzieś tam się nazywa u pukaczy, że to jest zagęszczanie. No wtedy ten piasek powoli się rozluźnia, jakby woda dostaje się w strukturę całego piasku. Złoto jest dużo cięższe, bo można powiedzieć, że w granicach 30 razy cięższe niż piasek. Jeżeli ktoś to umiejętnie robi, to złoto dość raptownie opada z wodą w stronę dna miski. Następnie są wykonywane dość duże ruchy kołowe, tak żeby siła odśrodkowa tych ruchów i woda zabierała piasek, który się nam zsuwa po zewnętrznej stronie miski i te ruchy się powtarza, czyli znowu jest ten moment zagęszczania, krótkie takie ruchy, dość szybkie, żeby to złoto mogło opaść i znowu kilka ruchów dużych, okrężnych, żeby się pozbywać piasku. Obrazowo, no mówię, najlepiej byłoby pokazać, radio nie ma takiej możliwości.
Wasze koło naukowe też od niedawna działa na naszej uczelni, więc warto byłoby też zrobić taką promocję koła naukowego i zachęcić studentów do przyjścia do koła naukowego.
Myślę, że będziemy dalej w tym kierunku działać, bo myślę, że nawet teraz, kiedy wybieramy się na Mistrzostwa Polski, to jednak wrócimy z czymś z tych Mistrzostw Polski. Myślę, że ktoś z nas na pudle stanie. Co znowu oczywiście po przyjeździe na pewno na uczelni się będziemy tym chwalić. Na pewno będziemy zachęcać do tego, żeby nasze grono się powiększało, zainteresowanych pukaniem złota, poszukiwaniem złota. Myślę, że to jest też dobre spędzenie czasu dla studentów w wolne weekendy, a nie tylko, nie wiem, siedzenie w akademiku i uczenie się, bo studia nie mają polegać tylko i wyłącznie na uczeniu się, ale też i na czymś więcej, tak? Czymś dodatkowym. Skończą studia, staną absolwentami i będą musieli ciężko pracować, więc trzeba wykorzystać czas i na naukę, i na odpoczynek.
Gdzie możemy szukać informacji na temat waszego koła naukowego?
No w związku z tym, jak już tutaj padło, no, jesteśmy kołem, które zostało podpisane decyzją rektora, czyli że możemy działać już oficjalnie. Pismo odebrałem wczoraj, datowane jest na 19 maja, więc tak właściwie no, trudno jest nam mówić, że już teraz wskaże miejsce, gdzie nas można szukać. Można szukać przeze mnie, jako przez prodziekana do spraw studenckich na Wydziale Mechanicznym, bo tam jest siedziba koła. Za chwilę będziemy się starać uruchomić stronę internetową, ale do tego ja też potrzebuję kogoś, kto potrafi to robić. Jak powstanie strona, będziemy odsyłać do strony. Na razie, żeby się do naszego koła zapisać, to najlepiej bezpośrednio przeze mnie jako opiekuna koła.
Także więcej informacji na ten temat pojawi się na portalu wzielonej.pl. Ja już bardzo dziękuję za wizytę w akademickim Radiu Index. Moim i waszym gościem był doktor inżynier Dariusz Michalski, przede wszystkim opiekun Zielonogórskiego Akademickiego Bractwa Kopaczy Aurum. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję serdecznie.